Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W synagodze w Nazarecie Jezus zaczął mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przeświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z Jego ust. Mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Gdy Jezus odczytał fragment z księgi proroka Izajasza, zapowiadający ostatecznego posłańca Boga, namaszczonego, Mesjasza, który dokona wyzwolenia ludzi i wyzwolenia Izraela, wyzwolenia od zła, od winy, dokona tym samym ostatecznego zbawienia i zmieniać będzie bieg historii poprzez zmienianie ludzi mocą Boga, wówczas przemawia do słuchaczy w rodzinnym Nazarecie, w synagodze, że oto teraz spełniły się te słowa, które przeczytał, spełniło się to pismo w ich uszach, spełniło się tu i teraz, w nim i przez niego. To on jest tym zapowiedzianym przed wiekami ostatecznym posłańcem Boga. I teraz stoi przed nimi ich rodak, ten, którego znają od dziecka, ale stoi przed nimi już inaczej. W świetle Boga jest namaszczonym przez Niego posłańcem. I wszyscy przyświadczali Mu, jak mówi Ewangelia, i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z Jego ust. Potwierdzali, że to, co mówi Jezus po przeczytaniu tekstu z księgi proroka Izajasza, jest prawdą. Spełnia się tu i teraz pośród nich. Co do rzeczy, gdy zważali na to, co mówił, wówczas przyznawali mu rację i poznawali prawdę. Byli pełni zdumienia i podziwu, że oto jeden spośród nich jest z woli Boga nagle kimś więcej niż ten, którego znali do tej pory. Ale to nie zgadzało się z obrazem, który sobie stworzyli, znając go i poznając własnymi siłami od dziecka. Czy to nie jest syn Józefa? On jest taki jak my, inaczej mówiąc. Jeden z nas, nikt więcej. I to spojrzenie w świetle własnego poznania, nie w świetle Boga, który daje poznanie do głębi, czym co jest i kim kto jest, sprawiło, że zaczynali wątpić. Zaczynali wątpić w to, czy prawdą jest, co słyszą z ust Jezusa, a to, kim Jezus jest wśród nich tu i teraz, objawiło się w świetle Bożego Słowa, które on przeczytał, w świetle proroctwa z księgi Izajasza tym razem, w świetle tekstu Pisma Świętego, a nie w świetle ludzkim, ludzkich wyobrażeń o nim. Tak poznaje się rzeczy i ludzi. W świetle Bożego Słowa poznaje się, czym one są naprawdę, czym są rzeczy i ludzie naprawdę. Jedność rzeczy i osoby w poznaniu ludzi dzięki światłu Boga, gdy zostaną oświeceni przez Boga, to właściwe poznanie. Gdy Słowo Boga staje się w kimś i przez kogoś faktem, tak jak te słowa z Księgi Izajasza w Jezusie, Słowo Boga staje się wydarzeniem tu i teraz. W dziejącej się historii wówczas objawia się prawda, rzeczywistość, a nie złudzenie. Gdy uwaga skupiona jest na Słowie Boga, na tym, co On mówi o czymś czy o kimś, wówczas można poznać prawdę. To wynika z tej sceny. Gdy natomiast uwaga skupiona jest nie na Słowie Boga o czymś czy o kimś, ale na osobie posłańca, który jest poznawany według ludzkiej miary, według własnych możliwości poznawania, a nie według światła Słowa Boga o nim, wówczas można się pomylić. I tak w Ewangelii mylą się ludzie, nie wierząc Bogu na jego temat. Wielu się tak myliło i pomyliło, jak zaczęli się mylić i pomylili się słuchacze, rodacy Jezusa w Nazarecie. W następnej scenie Jezus, wiedząc o tym, że zaczynają wątpić, że nie wierzą, mówi do nich, co wydaje się prowokacją: z pewnością powiecie mi to przysłowie. Te wersety w tekście Ewangelii od tego momentu i dalej, w odpowiedzi Jezusa, który teraz przytacza z historii Izraela niewiarę Izraelitów przed wiekami, w czasach Eliasza i w czasach Elizeusza, wydają się być prowokacją. Mają sprowokować słuchaczy do szukania wiary, do szukania Słowa Boga, a nie własnego słowa na temat Jezusa. Słuchacze w synagodze w Nazarecie nie mogą uwierzyć. Nie mogą uwierzyć, że oto przed nimi stoi ktoś więcej niż ten, którego znają od dzieciństwa. Jeden z nich, nikt szczególny w ich oczach. Ale docierają do nich wiadomości z niedalekiego Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim, że oto ich rodak, ten, który teraz tu stoi przed nimi w synagodze, tam działa wielkie rzeczy. Dokonuje dzieł mocy, cudów i przez niego objawia się moc Boga, moc uzdrawiania, przywracania do życia, wzmacniania życia w ludziach. I oczekują, że pokaże im to samo tu i teraz, ale najpierw muszą uwierzyć. Dlatego Jezus mówi do nich, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, jeśli nie wierzą, że jest prorokiem. Prorocy to byli ludzie, których Bóg powoływał ze wszystkich warstw społecznych, z różnych zawodów, z różnych miejsc Izraela. I to była wolna decyzja Boga, kogo zrobi swoim posłańcem. Nie można było się do tego przygotować. Nikt nie mógł przygotować się do bycia prorokiem. Była to nagła, nieoczekiwana decyzja Boga. Był on powoływany przez Boga i musiał zgodzić na tę misję, ale to, kim się miał stać jako posłaniec Boga, zależało tylko od Boga, a ludzie mieli właśnie to rozpoznać i przyjąć i uznać tego człowieka, którego wcześniej również znali jako zwykłego człowieka pośród nich, który nagle staje się niezwykłym, niezwykłością Boga, nie sam z siebie, że staje się jego prorokiem, sługą słowa, że jego słowa już nie są jego, ale że to, co wypowiada, jest słowem Boga, czyli słowem, które może stwarzać nową rzeczywistość, może odmieniać tę rzeczywistość na lepszą, może zmieniać ich życie, gdy uwierzą. To już nie są zwykłe słowa, nie zwykłego tylko człowieka, Prorok był kimś niezwykłym i jego słowa były niezwykłe, słowa mocy, skutecznie działające. Kiedy spotykały się z wiarą, wówczas przyjmowany był prorok i jego słowa, bo były to słowa Boga i tak przyjmowany był Bóg w życie słuchaczy i to Bóg mógł zmieniać ich życie. To historia proroków i do tego nawiązuje Jezus, odpowiadając swoim rodakom w synagodze w Nazarecie na ich oczekiwania. Oczekiwali, że pokaże im dzieła mocy, pokaże, że jest prorokiem. Tak jak pokazywał to, objawiało się to w Kafarnaum. Jezus nie wypełnia w ten sposób ich oczekiwań. Wchodzi w konflikt z nimi, ale nie dlatego, że go szukał, ale dlatego, że oni nie wierzą. Prorok wchodził w konflikt ze słuchaczami w historii Izraela wszędzie tam, gdzie nie wierzyli oni Bogu, gdzie nie chcieli uwierzyć Jego słowom, które wypowiadał przez swojego posłańca. Z tego, co mówi Jezus, nawiązując do czasów Eliasza, gdy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, jak mówi Jezus, a Eliasz do żadnej wdowy nie został posłany, chociaż było wiele wdów, które głodowało wtedy, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej, czyli do poganki, do pogańskiej wdowy w Libanie, a nie w Izraelu w tym czasie. A przecież powinien pomagać swoim Eliasz, a jednak Bóg posłał go do obcej kobiety, aby ta nakarmiła go i sama została uratowana od głodu. Gdy uwierzyła, że ma to zrobić, chociaż miała tylko jedzenia dla siebie i swojego syna na ten dzień i potem spodziewała się śmierci, ale uwierzyła Eliaszowi, że ma podzielić się z nim tym pokarmem i nie umrze wówczas. Uwierzyła Eliaszowi jako prorokowi Boga, mimo że była poganką. I tak Jezus pokazuje swoim rodakom w Nazarecie, że poganie wykazywać się będą wiarą w Niego tak, jak wykazywali się wiarą w Boga 8 wieków wcześniej, w czasach Eliasza. I dzięki tej wierze Bóg mógł uczynić cuda, dzieła mocy, dzieła zbawczego ratowania. W kolejnym przykładzie z przeszłości mówi Jezus o uczniu Eliasza, Elizeuszu, że wielu było trędowatych wówczas w 9 wieku przed Chrystusem w Izraelu, ale tylko obcy, wódz wojska syryjskiego Naaman, który usłyszawszy od służącej izraelskiej w Syrii, że jest prorok w Izraelu, czyli posłaniec Boga, że może zostać oczyszczony z trądu, nieuleczalnej choroby, jeśli uwierzy, przyszedł i pośród różnych trudności, które napotkał, uwierzył w końcu i dzięki tej wierze został oczyszczony z trądu, podczas gdy wielu trędowatych w Izraelu nie zostało oczyszczonych, mówi Jezus. Co znaczą te słowa Jezusa pośród Jego rodaków w synagodze Kafarnaum? Jezus mówi, że bez wiary Bóg nie może działać i bez wiary nie doświadczą Jego mocy i cudów. Muszą najpierw uwierzyć. Wiara to pozwolenie Bogu, tak wypowiedziane Bogu, na to, że On może zbawić. I wtedy Bóg może zbawić. W przeciwnym razie Bóg jest niemocny. Niemocny jest Jezus. I jeszcze nie raz w swojej działalności opisanej w Ewangelii będzie mowa o tym, że Jezus nie mógł dokonać dzieł mocy, cudów właśnie w Nazarecie pośród swoich, ponieważ nie wierzyli w Niego. Niewiara blokuje Boga. Wiara otwiera Bogu możliwość ratowania ludzi. Tak Bóg związał się z ludźmi i taką nadał im godność w swojej historii zbawienia. Nie zbawia ich przeciwko nim, bez nich. Zbawia Bóg ludzi z nimi, z ich tak, z ich wolnością, której używają, aby mu odpowiedzieć wiarą. Deklaracja Jezusa w synagodze w Nazarecie, gdy przeczytał Tekst Księgi Izajasza, że jest ostatecznym posłańcem Boga, dokonującym wyzwolenia w ludziach, którzy tego potrzebują, wywołuje początkowo u rodaków przyjazne zdumienie, jak słyszymy z tej sceny. Jezus rozpoznaje jednak, że przyczyną tego przyjaznego zdumienia jest jedynie oczekiwanie na cuda, podobne do tych, które Jezus uczynił wśród obcych w Kafarnaum. Zamiast oczekiwanych cudów, Jezus wskazuje im na proroka Eliasza i na proroka Elizeusza, którzy również zderzyli się z niewiarą i byli posłani do tych, którzy odpowiedzieli wybierze, do obcych, podczas gdy swoi nie reagowali z wiarą na Boga przez proroka. Byli to nie swoi, lecz poganie, którzy uwierzyli wówczas, 8 wieków wcześniej. Stało się to wówczas dlatego, że Eliasz nie znalazł wiary u swoich, lecz u obcych. Elizeusz znalazł wiarę u obcego Syryjczyka. Doświadczenie Eliasza i Elizeusza staje się doświadczeniem Jezusa w Ewangelii. Nie znajduje on często wiary u swoich, a znajduje ją wśród obcych. I to będzie także doświadczeniem Kościoła, czyli wspólnoty uczniów Jezusa, gdy przekaże im swoją misję po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Uczniowie Jezusa, wywodzący się z Żydów, będących Żydami, nie znajdują w głoszeniu Ewangelii zbyt często wiary w Boga, który objawił się w Mesjaszu Jezusie, Mesjaszu Izraela, ale zaczną z wielkim sukcesem znajdować wiarę w tego Jezusa, Mesjasza Izraela, wśród pogan, wśród Greków i innych ludów zamieszkujących wówczas Imperium Rzymskie. To poganie, obcy, nie Żydzi, będą reagować z wielką wiarą, coraz powszechniej. To historia pierwszego Kościoła, historia, którą znamy między innymi z dziejów apostolskich Nowego Testamentu, z listów Pawła. Obnażenie przez Jezusa w synagodze w Nazarecie niewiary Jego słuchaczy zamienia ich podziw początkowy dla Jezusa w nienawiść do Niego. Nie tylko odrzucają oni Jezusa, ale wypędzają Go ze swojego miasta i chcą Go nawet zabić. To dzieje się na początku drogi Jezusa w Ewangelii, drogi Jego misji jako Mesjasza w Nazarecie. I jest to zapowiedź finału Jego życia, ostatecznego odrzucenia przez swoich w Jerozolimie, odrzucenia przez mękę i śmierć, na którą zostaje skazany. Na śmierć na szubienicy krzyża, na haniebną śmierć zostanie skazany przez swoich, bo wprawdzie skazuje go formalnie Piłat, ale to swoi skazali Jezusa na śmierć rękami poganina. To była zdrada Boga i zdrada Izraela, zdrada Mesjasza, swojego Mesjasza. To, że Jezus tutaj w Nazarecie, wśród swoich, w finale tej sceny przechodzi suwerennie, będąc panem sytuacji, przez wrogi mu tłum rodaków i odchodzi z Nazaretu. Mimo wszystko to zapowiedź ostatecznego rozstrzygnięcia w Jerozolimie, w finale jego życia. Mimo że wówczas w Jerozolimie go zabiją, to jednak on pozostanie panem sytuacji. Podobnie jak tu przechodzi suwerennie przez wrogi sobie tłum, tam przejdzie suwerennie przez śmierć, otoczony obelgami, szyderstwami swoich, umierając na krzyżu, a jednak będzie suwerenny, będzie panem sytuacji. To on będzie panem sytuacji, przechodząc przez śmierć wśród swoich. Tak jak jest panem sytuacji tu w Nazarecie, przechodząc wolno, jako wolny człowiek, przez wrogi sobie tłum i oni nie mogą go jeszcze zabić, bo to początek jego drogi i misji. ale gdy nadejdzie pełnia czasu, spełnienie się jego misji do końca, wówczas Jezus pozwoli się zabić, będąc cały czas Panem sytuacji. I to jest Ewangelia, którą głoszą później jego uczniowie. Ewangelia, która zaczyna się tu, w Nazarecie i skończy się zwycięstwem w Jerozolimie, zwycięstwem zmartwychwstania. Ta Ewangelia, czyli dobra wiadomość, rozejdzie się zarówno wśród Żydów, jak i pogan, niesiona przez uczniów Jezusa. I ci, którzy w nią wierzą, zarówno Żydzi, jak i poganie, staną się mesjańscy, czyli chrześcijanami, i doświadczą na sobie wyzwolenia. I oni również w swoim życiu będą przechodzić przez wrogie sobie tłumy, przez wrogie sobie sytuacje suwerennie, jako wolni ludzie, jako panowie sytuacji, a nie poddani. Ta Ewangelia rozejdzie się po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa na cały świat, wśród wszystkich ludów, i będzie towarzyszyć ludzkości w każdej epoce jej historii. Podobnie jak rodacy Jezusa w Nazarecie, tak i my dzisiaj możemy ulec temu niebezpieczeństwu i być kuszeni, aby wyrzucić Jezusa z naszego życia, aby nie uwierzyć Mu. Wyrzucić Go zarówno z osobistego życia, jak i wspólnotowego, z naszych przestrzeni, z naszych domów, ulic, miejsc pracy, naszego odpoczynku, oraz także wyrzucić Go z naszych czasów, zarówno tych przeszłych, jak i teraźniejszych i przyszłych. Wyrzucić Go w osobistym życiu, jak i we wspólnym, publicznym przeżywaniu historii. Na końcu jednak staniemy wszyscy, bez wyjątku, z całym naszym życiem przed Nim, przed tym, który objawiał się w Nazarecie i przed tym, który objawiał się w Jerozolimie na krzyżu i objawił się jako żywy w swoim zmartwychwstaniu. Na końcu staniemy wszyscy, bez wyjątku, z całym naszym życiem przed tym, który za nas umarł i zmartwychwstał, i obyśmy żyli na zawsze.